Godzina 17.08, słuchają Państwo popołudnia wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95 i 2 FM, a my łączymy się teraz ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest Tomasz Grzywaczewski, pisarz, publicysta, a także podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
No to opowiedzmy o tym przede wszystkim, co się mówi na temat szczytu NATO w Stanach Zjednoczonych. Kilka słów na początek.
Przede wszystkim ja odnoszę takie trochę wrażenie, że mimo wszystko to wydarzenie, które jest z naszego polskiego, ale również europejskiego punktu widzenia niezwykle ważne, w Stanach Zjednoczonych jednak troszeczkę jest cały czas przykryte przez kwestie związane z trwającą procedurą impeachmentu prezydenta Trumpa. W posłowie na dniach została przegłosowana decyzja Komisji Izby Reprezentantów, która przyjęła raport za pana prezydenta i który następnie był procedowany przez całą niższą izbę amerykańskiego kongresu. I jakby wydaje mi się, że to wydarzenie zdominowało amerykańskie media. Paradoksalnie to o szczycie chyba więcej mówiło się przed jego rozpoczęciem, kiedy podkreślano, że ta rocznicowa uroczystość odbywa się w cieniu ogromnych napięć i pewnego rodzaju pęknięcia w łonie sojuszników. Oczywiście tutaj, jak większość informacji, które pojawiają się w amerykańskich mediach i wśród amerykańskich komentatorów, pojawiały się dwie bardzo zmienne perspektywy w zależności od tego, czy były te komentarze zwolenników, czy przeciwników obecnie rządzącego prezydenta. Jeżeli chodzi o krytykę, to przede wszystkim wskazywano na to, że działania prezydenta Trumpa, język używany przez prezydenta Trumpa pogłębiają kryzys wewnątrz NATO, że to wina za ten kryzys spoczywa przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, na tym, że prezydent Trump jest sojusznikiem z punktu widzenia Europy niepewnym, prezydentem nieprzewidywalnym. Tutaj podnoszono chociażby wycofanie amerykańskich wojsk z Syrii, co z kolei umożliwiło Turcji dokonanie uderzenia na terytorium Rożawy, czyli syryjskiego Kurdystanu, co zresztą było jednym z elementów, który pojawiał się w trakcie trwania szczytu. Chodziło o to, że tutaj prezydent Turcji Erdogan próbował jak najwięcej dla siebie ugrać, stawiając takie ultimatum, że jeżeli Europa nie uzna syryjskich, kurdyjskich formacji za organizację terrorystyczną, to z kolei Turcja nie poprze planu obrony dla Europy Środkowej, to dla nas. Na szczęście ostatecznie udało się to ultimatum odrzucić w tym znaczeniu, że Turcja poparła ten plan obrony, a syryjscy kurdowie nie zostali uznani za terrorystów, także to na pewno jest sukces tych, nazwijmy to, zachodnioeuropejskich i amerykańskich członków NATO. A ewidentnie prezydent Erdogan przelicytował, ale też to, że on w ogóle wysunął taki postulat, myślę, że wskazuje na to, że Turcja poczuła się bardzo, bardzo mocna po tym, co zdarzyło się w Syrii. Także reasumując, popierając Stronnictwo Demokratyczne, komentatorzy krytyczni wobec prezydenta Trumpa mówią: tak, Trump dzieli NATO, prowadzi chaotyczną politykę zagraniczną, jest sojusznikiem niepewnym dla swoich europejskich partnerów i krótko mówiąc, to wszystko prowadzi nas do katastrofy, do pęknięcia sojuszu północnoatlantyckiego. Z kolei, mówiąc mownie, zwolennicy prezydenta Trumpa wskazują, że Europa cały czas nie zwiększa wydatków na obronność, wskazują na słowa prezydenta Macron, prezydenta Francji o śmierci mózgu NATO, no to, że NATO właściwie przestało funkcjonować i że wina leży po stronie europejskich partnerów, także mamy takie przerzucanie się dosyć klasyczne winą. Odpowiedzialnością za to, kto jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w NATO. Ja myślę, że tak reasumując, ten szczyt nie przyniósł jakiegoś szczególnego przełomu. Ja mam takie poczucie. Jakby wynik powiedziałbym 0-0. Mamy bardzo chłodną przyjaźń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Na szczęście udało się, jak wspomniałem, odrzucić to ultimatum prezydenta Erdogana, ale pozostałe kwestie raczej pozostają w zawieszeniu. Ja myślę też, że Europa czeka z niecierpliwością po prostu na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. I myślę, że to jest wielka nadzieja europejskich przywódców, że po prostu prezydent Trump ten wyścig o reelekcję przegra. Z kolei moja osobista ocena jest taka, że no niestety niewątpliwie działania prezydenta Trumpa potrafią być chaotyczne w odniesieniu do polityki międzynarodowej. Z drugiej strony Europa nie jest szczególnie zainteresowana zwiększeniem nakładów na obronność i większym zaangażowaniem w działania NATO, a jednocześnie, że Ameryka, o tym mam wrażenie, że się bardzo mało mówi w kontekście tego szczytu, że administracja amerykańska coraz bardziej po prostu jest skoncentrowana na Chinach, na zagrożeniu ze strony Chin. W zeszłym roku w listopadzie było niezwykle mocne przemówienie wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który oskarżył Chiny o także własności intelektualnej, nieuczciwe praktyki handlowe, o to, że Chiny podważają obecny ład międzynarodowy. Wydaje mi się, że to przemówienie trochę w polskich mediach przeszło przez echa, a w mojej ocenie jest ono niezwykle ważne. Być może kiedyś zostanie uznane za przemówienie historyczne, które otworzyło kolejny etap w dziejach relacji międzynarodowych. Bo to była taka w pewnym sensie deklaracja zimnej wojny ze strony Ameryki w stosunku do Pekinu. I ta zimna wojna cały czas się rozwija. Ona ma swoje oczywiście lepsze i bardziej dramatyczne okresy, natomiast napięcie pozostaje niezmienne, a właściwie może nawet tyle niezmienne, co niezmienny pozostaje wzrost tego napięcia. Dlatego Amerykanie są skoncentrowani na Chinach, a to niejako siłą rzeczy troszeczkę odsuwa na bok kwestie związane z NATO, szczególnie, że z kolei Europa prowadzi ambiwalentną politykę wobec Chin. Z jednej strony chce być ostrożna, z drugiej strony jest zainteresowana relacjami gospodarczymi z Chinami, jest zainteresowana tym, żeby wykorzystywać planowane chińskie projekty infrastrukturalne, w tym ten tak zwany projekt nowego jedwabnego szlaku. Więc tutaj nie ma zgody pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską co do stosunku do Chin. I to też z kolei może się przekładać na relacje wobec relacji w NATO. Skoro Amerykanie stawiają jako na pierwszym miejscu powstrzymywanie Chin, a Europa nie, to pytanie, na ile narzędzie byłoby skuteczne w tym kontekście.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Tomasz Grzywaczewski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 17:16, a my posłuchajmy Milesa Davisa, Paradise. To jest nowy, no już nie taki nowy utwór sprzed półtora miesiąca, razem z Mediną Johnson. Godzina 17:22, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my przenosimy się, drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych prosto do Francji, bo Francji grozi poważny paraliż. Od 22 minut strajk bezterminowy w transportach zbiorowych się rozpoczął. Jak ten strajk przebiega? O to właśnie zapytamy pana Zbigniewa Stefanika, korespondenta polskich mediów we Francji. Dzień dobry, słyszymy się.
Tak, witam państwa, słyszymy się świetnie.
No właśnie, te 23 minuty temu rozpoczął się strajk i co wiemy na ten temat?
Otóż faktycznie, strajk ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ związkowcy już we wrześniu zapowiadali, iż jeśli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy stroną związkową a rządzącymi, jeśli chodzi o reformę emerytalną, to wówczas dojdzie do strajku no właśnie w dniach 4-5 grudnia tego roku. A więc faktycznie kilkadziesiąt minut temu rozpoczął się strajk w francuskich środkach transportu komunikacji zbiorowej, tak krajowej, jak regionalnej. Nie funkcjonuje więc kolej regionalna, krajowa. Również będą sparaliżowane lotniska za kilkadziesiąt minut, ale największe protesty nastąpi dopiero jutro rano, kiedy właściwie do tych protestów dołączą nauczyciele, strażacy, pracownicy służby zdrowia, jak również adwokaci, pracownicy francuskich sądów i przedstawiciele wielu innych zawodów, którzy właśnie zamierzają zaprotestować przeciwko reformie emerytalnej planowanej przez rządzących. Reformie, która ma być przyjęta w czerwcu przyszłego roku przez francuski parlament. Jednakże warto mieć na uwadze, iż nie tylko przeciwnicy tej reformy protestują, będą protestowali jutro, czy też być może w kolejnych dniach, tygodniach, ale protestują również wszyscy ci, którzy sprzeciwiają się obecnie rządzącym z punktu widzenia ich polityki gospodarczej, społeczno-gospodarczej. Protestują również studenci, którzy rozpoczęli swój protest po samopodpaleniu studenta w Lyonie. Miało to miejsce 8 listopada tego roku. 22-letni student samopodpalił się, ponieważ chciał zaprotestować w ten sposób przeciwko trudnej sytuacji ekonomicznej, której muszą stawiać czoła studenci nad Sekwaną. Tak więc studenci, następnie policjanci i przedstawiciele innych sektorów związanych z tak zwaną budżetówką, jak i również, jak już wspomniałem, sektor prywatny, który również protestuje już nie tylko przeciwko reformie emerytalnej, ale właśnie przeciwko obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nad Sekwaną. I tak na przykład protestują przedstawiciele francuskiej budowlanki, ponieważ rządzący zapowiedzieli wycofanie się państwa z obniżek cenowych dotyczących paliw dla maszyn używanych w budownictwie. Pracownicy budowlanki zablokowali więc już kilka dni temu główne magazyny, gdzie były złożone zasoby francuskiego paliwa. Te magazyny są odblokowywane, co prawda jednak, że po odblokowaniu takiego magazynu dochodzi ponownie do blokady, tak więc w zachodniej Francji być może za jakiś czas będzie groził brak paliwa. Warto więc mieć na uwadze, iż rozpoczyna się nad Sekwaną kryzys. Kryzys, który rozmiarami najprawdopodobniej przerośnie ten kryzys, który miał miejsce rok temu. Albowiem, jak już wspomniałem, protestują przedstawiciele różnych branż zawodowych, tak budżetówki, jak sektor prywatnego, co powoduje, że protest ten może potrwać dłużej w sytuacji, gdzie trudno będzie rządzącym zaspokoić wszystkie postulaty, ponieważ postulaty te są często sprzeczne i występuje pośród protestujących konflikt interesów, tak więc być może spełnienie jednych postulatów stanie się z kosztem innych postulatów. Tak więc sytuacja dla rządzących z pewnością trudna. Następne godziny, dni, tygodnie pokażą, jak sytuacja się rozwinie.
A jeżeli mówimy o protestach, to jak przebiegały te protesty związane z działaniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Mówię tutaj o tych zmianach w przepisach prawa i tych manifestacjach około 150, które miały odbyć się właśnie przeciwko rządowi.
Otóż te manifestacje odbędą się jutro. Jutro ma odbyć się około 150 manifestacji.
A, czyli to jest połączone. Aha.
Tak. Jak wspomniałem, z jednej strony strajki, z drugiej strony demonstracje, czyli około 150 demonstracji w całej Francji, kilka manifestacji w samym Paryżu. Francuskie MSW zapowiedziało, iż na tym etapie zostało rozpoznanych co najmniej 1000 chuliganów znajdujących się na terytorium Francji, którzy mogą dać się we znaki jutro podczas demonstracji. Tak więc być może będziemy świadkami takich scen, jakie miały miejsce nad Sekwaną, w tym Paryżu i innych miastach francuskich 1 maja tego roku, gdy doszło do starć pomiędzy policją a grupami chuligańskimi, głównie związanymi z organizacjami Black Bloc, ale nie tylko, ponieważ inne grupy, tak skrajne lewicowe, jak skrajne prawicowe, faktycznie dopuszczają się aktów chuligańskich. Według rządzących i tych informacji, które posiadamy na ten moment, najbardziej zagrożone zamieszkami na tym etapie z miast to są Paryż, Strasburg, Marsylia, Lille, Montpellier, Bordeaux czy Nantes.
Panie redaktorze, a jak szczyt północnoatlantycki, szczyt NATO w Londynie, który jeszcze trwa, dzisiaj jeszcze trwa, komentowany jest nad Sekwaną, a przede wszystkim słowa Emmanuela Macron, który no, w dosyć niepochlebnych słowach wypowiadał się i o całym NATO, ale może nawet nie o NATO, tylko o tym, jak terroryzm powinien być postrzegany, jak dla francuskiego prezydenta wygląda walka z nim.
Otóż francuskie media zauważają niejednogłośnie, iż szczyt ten, czy miał być szczytem rocznicowym, przebiega w nieco nieprzyjaznej atmosferze, ponieważ faktycznie słowa Emmanuela Macrona wywołały dość duże poruszenie już przed tym szczytem, jak i również we Francji wywołały poruszenie słowa Donalda Trumpa, który z jednej strony stwierdził, iż prezydent Francji uchybił szacunku organizacji NATO i że tak naprawdę obraził tę organizację i jej członków, a warto mieć na uwadze, iż ten szczyt NATO przebiega z wojną handlową amerykańsko-francuską w tle i w perspektywie, ponieważ amerykański prezydent zapowiedział, iż w odpowiedzi na opodatkowanie nad sekwaną tzw. gigantów internetu, chodzi tu m.in. o Amazon, Facebook, Google czy Apple, Amerykanie wprowadzą szereg sankcji, czyli cła zaporowe na francuskie produkty luksusowe, w tym kosmetyki, francuskie wina, szampan, sery, czy też francuskie torebki. Nad sekwaną eksperci zauważają, iż te deklaracje z pewnością nie pomogą relacjom amerykańsko-francuskim, które już są skomplikowane. A właściwie tak jest od 8 maja ubiegłego roku, kiedy to Amerykanie zapowiedzieli, iż nie będą nadal popierali tak zwanego traktatu atomowego z Iranem. Tak więc to wszystko powoduje, iż faktycznie ten dwugłos, jeśli chodzi o NATO, z jednej strony te państwa, które faktycznie nie dopuszczają do siebie tych sztucznych manewrów, twierdząc, iż jest to krytyka zbyt daleko idąca, z drugiej strony też prezydent Francji, który podkreśla, iż nie wycofa się z tych słów, nie wycofuje się z tych słów, apeluje on do reformy, do zmian w strukturach NATO. To wszystko powoduje, iż zdaje się występować coraz większy dwugłos w tych przesłaniach. Jak również powstaje pytanie tak naprawdę o spójności NATO, ponieważ faktycznie największym kłopotem obecnie NATO, jeśli chodzi o jego spójność wewnętrzną, to Turcja. Turcja, która kupuje uzbrojenie rosyjskie, Turcja, która prowadzi akcje zbrojne przeciwko sojusznikom państw NATO, Turcja, która wreszcie działa na szkodę państw NATO na Bliskim Wschodzie, Turcja, która wreszcie preferuje kontakty z Moskwą, jeżeli kontakty z Waszyngtonem, Paryżem, Londynem, czy Berlinem w kwestiach rozwiązywania problemów na Bliskim Wschodzie. To wszystko powoduje, iż szczyt NATO przebiega w bardzo ciężkiej atmosferze i francuskie media nie są optymistami tego rocznicowego szczytu, który faktycznie miał być swego rodzaju podkreśleniem siły NATO, a tak naprawdę jest takim podkreśleniem pesymizmu i braku jakiejś konkretnej linii na to, czym NATO ma być i czy NATO może być w przyszłości. Albo jak prezydent Francji wspomniał, kiedy NATO powstawało, czyli 70 lat temu, wówczas były dwa cele. Z jednej strony obrona członków tej organizacji przeciwko ewentualnej agresji sowieckiej, z drugiej strony zaś wspólna polityka na rzecz powstrzymywania ekspansji sowieckiej. Pytanie jednak występuje, kto dzisiaj jest przeciwnikiem i wrogiem NATO? Jak tego wroga skwalifikować? Następnie, jaką możemy dać definicję pojęcia agresji? Kiedy NATO powstawało, wówczas pojęcie agresji było jednoznaczne. Chodziło o bezpośrednią agresję zbrojną na jednego członka tego paktu militarnego. Dzisiaj, jak wiemy, agresja może mieć różne twarze, różne formy. Wojna hybrydowa pokazała, iż faktycznie agresja nie musi być bezpośrednia. Agresja może być tak elektroniczna, jak bezpośrednia, niebezpośrednia. Może ona być prowadzona przez bliżej identyfikowanych ludzi bez mundurów. Tak więc sama forma, same pojęcia agresji powodują, iż definicja przeciwdziałania staje się coraz trudniejsza. Wreszcie wspólna strategia. Otóż faktycznie zdaje się, iż interesy poszczególnych państw, członków NATO są coraz bardziej sprzeczne. Z jednej strony Turcja, która prowadzi swoją własną politykę, niekiedy politykę wynegocjowaną, uzgodnianą z Moskwą, a nie z członkami NATO. Z drugiej strony zaś brak spójności pomiędzy polityką francuską a amerykańską. No właśnie, jeśli chodzi o kwestię syryjską, tutaj Francuzi zabiegają o obecność amerykańską w Syrii. Amerykanie chcą się z Syrii wycofać. Kwestia Afganistanu. Prezydent amerykański zapowiedział, iż wznawia on negocjacje z przedstawicielami talibów w Afganistanie. Kwestie związane wreszcie z walką z państwem islamskim. Coraz więcej znaków wskazuje na to, iż struktury państwa islamskiego, tak finansowe, jak polityczne, zbrojne, przenoszą się coraz bardziej z Bliskiego Wschodu do północnej Afryki. Zdaje się, iż amerykański prezydent, amerykański Biały Dom nie chce zauważać tego faktu i koncentruje się nadal na prowadzenie działań w Syrii, skąd zresztą zapowiada wycofanie wojsk amerykańskich. To wszystko powoduje, iż faktycznie NATO znajduje się w kryzysie i trudno oczekiwać, aby ten kryzys został przezwyciężony na tym szczycie, czy też po tym szczycie.
No bardzo dziękuję. Zbigniew Stefanik, prosto z Francji, korespondencja dla Radia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 17.33. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my teraz posłuchajmy Charlesa Bradleya, który zaśpiewa dla nas, a za kilka chwil porozmawiamy już z panem Waldemarem Sługockim, senatorem Platformy Obywatelskiej.